Coś obejrzanego.
Panie i panowie, jesteśmy świadkami wiekopomnego pojedynku o pas wagi letniej. W lewym narożniku, trwająca godzinę i 54 minuty, opowieść o zabawce wspierana najpotężniejszym zapleczem marketingowym ostatnich lat. Margot Robbie, Ryan Gosling, kolor różowy i reżyseria Grety Gerwig. Oto Barbie! A w prawym narożniku, trwający bagatela równo 3 godziny, napędzany kolosalnym budżetem i nazwiskiem twórcy, dialogowy hegemon historyczno-biograficzny, Cillian Murphy, Robert Downey Jr., kolor czarno-biały, oto Oppenheimer!
A sędzią tego pojedynku w dzisiejszym Coś Obejrzanego będę ja, Józef Poznar. Zaczynamy.
La photographie c'est la vérité. Et le cinéma c'est 24 fois la vérité par seconde.
Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę. A myślę zawsze po polsku.
It's very hard to make a movie, period. To make a good movie, it's really a question of luck, I would say.
Coś Obejrzanego.
Ale się zrobił szum wokół tych filmów. Nie pamiętam, kiedy po raz ostatni coś, co nie było efektem jakiejś kulminacji serii filmowej, nie było dziełem Marvela albo DC, albo kolejną częścią Szybkich i Wściekłych, czy innej serii, wywoływało w świecie kinowym tak spore zainteresowanie tylu widzów na całym świecie. Barbie kontra Oppenheimer, nazwany też jako wydarzenie pieszczotliwie Barbieheimerem. Oba te filmy zasługiwałyby na samodzielne, pogłębione recenzje, ale też trudno jest ignorować ten aspekt popkulturowy zestawiania tych dwóch filmów razem, więc ja też nie mam zamiaru go ignorować. Zazwyczaj utarło się tak, że wielkie wytwórnie filmowe, chociaż rywalizują ze sobą, to jednak nie planują swoich premier filmowych w taki sposób, żeby kolidowały z innymi wielkimi premierami, dlatego że idea jest taka, że zazwyczaj ludzie idą na jeden film w weekend do kina, a nie na dwa, więc w ten sposób tracą wszyscy. Bywały takie sytuacje, że w jakimś gorącym sezonie te premiery się pokrywały, by nie wspomnieć roku 2008, 15 lat temu, kiedy w tym samym momencie do kin wszedł Mroczny Rycerz Christophera Nolana oraz musical Mamma Mia, ale nie wywołało to aż takiego szumu. Tutaj ten szum się stał i został naprawdę zręcznie wykorzystany przez filmowych decydentów. I nie mam wątpliwości, że to do końca nie jest dzieło przypadku, a raczej taka drobna złośliwość skierowana w stronę Christophera Nolana, który po kontrowersjach dotyczących premiery filmu Tenet i tego, jak szybko ten film zszedł z afisza kinowego, a pojawił się w cyfrowej dystrybucji, Nolan po tym zdecydował się zerwać łączące go dotychczas przez wiele, wiele lat więzi z wytwórnią Warner Brothers i stał się tak zwanym wolnym graczem i od razu bardzo szybko przejęła go wytwórnia Universal, która wyłożyła naprawdę ciężkie pieniądze na to, żeby nowy film Christophera Nolana wypuścić. A Warner Brothers w ostatnim czasie no nie cieszy się zbyt sporą popularnością. Wiele kontrowersji dotyczących fuzji Warnera wraz z Discovery doprowadziło do tego, że to jest wytwórnia, która cieszy się złą sławą, nie wypuszcza w ostatnim czasie nic dobrego, a w tym roku to tych premier filmowych ma jak na lekarstwo. A że budżet marketingowy na dany rok jest ustalany trochę wcześniej, to szybko się okazało, że mają bardzo dużo pieniędzy na marketing, niewielu filmów. I nie mam złudzeń, że ktoś w Warnerze pomyślał, że w ten sposób dopiecze Nolanowi, jeżeli premierę kolorowego filmu Barbie zaplanuje wtedy, kiedy wychodzi poważny, biograficzny, trzygodzinny dramat Christophera Nolana. Tylko że Christopher Nolan nie powinien być o to zły, dlatego że marketing Oppenheimera, no raczej był dość oszczędny, raczej to opierało się o markę i renomę tego giganta blockbusterowego, jakim jest Christopher Nolan, a nie mam wątpliwości, że znajdą się osoby, które nie planowały pójść na Oppenheimera, ale internet i popkultura i to wydarzenie medialne, jakim jest Barbieheimer, ich do tego nakłoni i w drugą stronę. Myślę, że byłoby wiele osób, które nawet by nie pomyślało o tym, żeby zobaczyć ten film Barbie, ale skoro trzeba go obejrzeć z Oppenheimerem, no to go obejrzą. W ten sposób zyskują wszyscy i zyskuje kino, bo kondycja kina oglądanego w przestrzeniach kinowych w ostatnim czasie złapała pewną zadyszkę, a teraz kto wie, może to się odbuduje. Tyle gwoli kontekstu, teraz pora przejść do filmów. A o tym, od recenzji którego filmu dzisiaj sobie rozpoczniemy, to Coś Obejrzanego zadecyduje sprawiedliwy rzut monetą. Zaczyna Oppenheimer już za chwilę. Christopher Nolan jest takim nazwiskiem obecnie w kinie, że trudno byłoby znaleźć widza, który wybierałby się na jego film kompletnie z przypadku, nie mając jakiejś wiedzy na temat jego filmów, jego jako twórcy, nie mając jakiegoś pewnego zestawu oczekiwań, które wiążą się z tym, że idzie się na film Christophera Nolana. Jego nazwisko to po prostu marka i nie chodzi mi teraz wyłącznie o aspekt zarabiania ogromnych, kolosalnych pieniędzy dla wytwórni, dla których produkuje filmy. Nie, bardziej bym się skupił na tym, że jest to reżyser, którego śmiało możemy nazwać wizjonerem, dlatego że to, z czym będziemy utożsamiać filmy Christophera Nolana, to przede wszystkim olbrzymia skala projektów, za które się bierze, oraz zazwyczaj bardzo ciekawy koncept, który stoi za sposobem opowiadania historii. Tego nie można mu odmówić. Christopher Nolan raczej nie nakręci filmu zero-jedynkowego, który jest po prostu opowiadaniem historii od A do Z. Nie, zazwyczaj będzie sięgał po jakieś konkretne triki, elementy, które urozmaicają fabułę, które urozmaicają to, w jaki sposób ta historia jest opowiadana. To ta strona pozytywna, trochę bardziej obiektywna. Jeżeli ktoś chodzi na filmy Christophera Nolana i chciałby znaleźć jakiś wspólny element negatywny dla wszystkich jego filmów, no to myślę, że śmiało możemy się zgodzić, że to zazwyczaj będzie problem z dźwiękiem i ze zrozumieniem tego, co się słyszy oraz się nie słyszy na ekranie, oraz mniej lub bardziej poważne wpadki scenariuszowe. To będzie uzależnione od filmu. Do tej pory Christopher Nolan brał się za najróżniejsze gatunki filmowe. Mieliśmy thrillery, mieliśmy kryminały, mieliśmy opowieści kostiumowe, mieliśmy kino superbohaterskie, mieliśmy przeambitne filmy science fiction, zarówno te bardziej kosmiczne, jak i te bardziej mieszające z czasem i przestrzenią. Mieliśmy także film historyczny oraz mieliśmy to coś, co trudno zakwalifikować do jakiejkolwiek kategorii, czyli film Tenet. Oppenheimer to film trzygodzinny, ogromny w swojej skali, a w rzeczywistości kryje się za nim trzygodzinna biograficzna opowieść J. Roberta Oppenheimera, zwanego ojcem bomby atomowej. Jest to ten naukowiec, który był kierownikiem, był ojcem założycielem projektu Manhattan, który doprowadził do pierwszej eksplozji jądrowej na świecie i de facto, to chyba też nie ulega żadnej wątpliwości, zmienił świat, jaki wtedy był znany. I to jest jedna z tych historii, która jest absolutnie gotowym materiałem na film. Zarówno projekt Manhattan, czyli to, w jaki sposób były prowadzone prace nad tą pierwszą bombą atomową, jak i życie Oppenheimera, zarówno to, co się działo z nim przed projektem Manhattan, jak i to, co się działo po projekcie Manhattan. I skoro już powiedziałem przed chwilą, że Nolan jest kojarzony z takimi ambitnymi konceptami, ze sposobem opowiadania historii w sposób ambitny, no to tutaj nie mogłoby być inaczej, dlatego że ta trzygodzinna opowieść jest prowadzona de facto z dwóch perspektyw. Jedna, widziana bardziej subiektywnie, z perspektywy samego Oppenheimera, to będą te sekwencje, które obserwujemy w kolorze, jak i druga, odrobinę bardziej obiektywna, ponieważ bazująca na materiałach archiwalnych, ale też widziana z perspektywy Lewisa Straussa, który był w czasach Oppenheimera szefem Komisji do Spraw Energii Jądrowej. W roli Oppenheimera Cillian Murphy, a w roli Lewisa Straussa Robert Downey Jr. I prawdę mówiąc, można rozpatrywać jednego i drugiego pana jako głównego bohatera swojego własnego filmu i te dwa filmy mamy przeplatane w jeden. I to nie jest jakiś nowy wynalazek Christophera Nolana, to zabieg narracyjny znany chociażby od Kurosawy i filmu Rashomon. Punktem wyjścia tej historii paradoksalnie nie jest pierwsza eksplozja jądrowa, tylko dwa przesłuchania. Jedno przesłuchanie Oppenheimera w sprawie wydania mu certyfikatu bezpieczeństwa pozwalającego mu na współpracę z amerykańskim rządem oraz drugie przesłuchanie Lewisa Straussa przed kongresem, które dotyczy objęcia przez niego politycznego urzędu, ale w dużej mierze pytany jest właśnie o projekt Manhattan i Oppenheimera. To, że ta pierwsza eksplozja jądrowa, ten test o nazwie Trinity przeprowadzony na pustyni w Los Alamos nie jest punktem wyjścia, wcale nie oznacza, że jest tutaj pominięty. Nie, de facto jest to jeden z najważniejszych elementów w tym filmie, zdarzający się gdzieś tam odrobinę za połową, ale jest punktem kulminacyjnym i oglądając ten film nie mamy żadnych złudzeń, że jest to moment, który zmienia oblicze świata. Znając to, jak Christopher Nolan jest skory do używania praktycznych efektów specjalnych i do swojego rozmachu, można śmiało powiedzieć, że ta scena pokazująca tę eksplozję jądrową to jest właśnie taki money shot. To jest to ujęcie jak w Mission Impossible. Skok Toma Cruise'a z motocyklu w przepaść. Tak tutaj wszyscy wyczekiwali, jak to będzie pokazane, jak tak przełomowe wydarzenie będzie pokazane i to już mogę uspokoić. Jest pokazane w sposób imponujący, chociaż trochę powątpiewam w te marketingowe spekulacje, które były w internecie, że w tym filmie nie ma komputerowych efektów specjalnych. Oczywiście, że są, ale mogę uwierzyć, że ich użycie było ograniczone do absolutnego minimum. minimum, no musiało tak być. I w swojej warstwie formalnej otrzymujemy typowy film Christophera Nolana, kino, do którego on nas bardzo mocno przyzwyczaił, ale sięga po terytorium dla niego nieznane. Nigdy wcześniej w jego filmach tak istotnej roli nie odgrywał scenariusz. Historia, która jest opowiadana niebywale dynamicznymi dialogami, wypływanymi przez bohaterów co chwila posuwających tą bardzo dynamiczną, bardzo napiętą fabułę cały czas naprzód. Z drugiej strony kolejny temat, za który Christopher Nolan się nie brał, to tematy stricte polityczne. Jest tutaj bardzo dużo nawiązań, oczywiście, że naukowych, bo obracamy się w świecie naukowym, ale też insynuacji politycznych nawiązujących do, po pierwsze, sytuacji politycznej w Europie i na świecie w latach 30. i 40. i konkretniej sytuacji w samych Stanach Zjednoczonych w latach 50. i 60. No i do czego to wszystko nas doprowadziło? Myślę, że jest to jeden z tych filmów, co do którego opinia jest już raczej wyrobiona na starcie. Jeżeli ktoś jest bezwzględnym fanem twórczości Christophera Nolana, zarówno jego starych filmów, jak i nowych filmów, to prawdopodobnie z całą pewnością nazwie ten film arcydziełem. Filmem przełomowym, najważniejszym filmem dekady, jednym z najważniejszych doświadczeń kinowych, jakie kino współcześnie może zaoferować. Natomiast jeżeli ktoś nie patrzy na Christophera Nolana przez pryzmat różowych okularów i nie jest w stanie mu wybaczyć tak wiele, no to stwierdzi, że jest to film o wiele lepszy niż Tenet, ale to wciąż jest film późnego Christophera Nolana. Jedną rzecz Christopher Nolan dowodzi w sposób niepodważalny i bezapelacyjny. Choćby zależało od tego jego życie albo życie jego bliskich, nie byłby w stanie napisać, wykreować jakkolwiek świeżej, oryginalnej postaci kobiecej, która wykraczałaby poza tradycyjną rolę żony bądź kochanki, ewentualnie w najgorszym przypadku matki, która nie ma żadnej osobowości, która nie ma żadnego wyrazu, która jest jakkolwiek wiarygodna, która ma swoje emocje, ma swoją agendę. Tego u Christophera Nolana nie ma i w zasadzie nigdy nie było. A jak się spojrzy na całą jego filmografię i spojrzy się na te role, które u niego kreowały naprawdę wybitne aktorki, takie jak Scarlett Johansson, Marion Cotillard, czy Katie Holmes, później Maggie Gyllenhaal, czy Anne Hathaway, czy Jessica Chastain, czy w Tenecie Elizabeth Debicki, to jest zawsze ten sam typ roli, to jest dokładnie ta sama postać kobieca z pewnymi delikatnymi modyfikacjami, no i to wypada źle, to wypada blado na starcie. Może byłoby lepiej, gdyby Nolan po prostu nie brał się za pisanie postaci kobiecych, które mu nie wychodzą. Wtedy problem byłby taki, że po prostu nie pisze kobiet i jej ignoruje. To byłby zupełnie inny problem. No ale w przypadku historii Oppenheimera jest to o tyle trudne, że jednak jego życie osobiste dość mocno wpływało na jego życie zawodowe, które jest tutaj pokazane. Oppenheimer był kobieciarzem, no i te kobiety oczywiście, że odgrywały istotną rolę. Drugi zarzut, który u Nolana jest wszechobecny i zdarza się za każdym razem i tutaj także się zdarza, no naprawdę jest problem ze słyszeniem wszystkiego. Owszem, jak są napisy, to tak, większość tego filmu można przeczytać, chociaż biorąc pod uwagę, że tutaj te dialogi są o wiele bardziej dynamiczne, to jest to trudniejsze, ale gdyby tak zamknąć oczy i wsłuchać się w to, co bohaterowie wypowiadają, to jest problem, żeby to zrozumieć. Współczuję Amerykanom, zwłaszcza tym Amerykanom, którzy wybiorą się na seans w IMAX-ie, gdzie wszystkie dźwięki tła będą o wiele, wiele głośniejsze i zestawione to z niekiedy wybąkiwanymi czy wymemlanymi kwestiami dialogowymi, no to jest absolutnie nie do zrozumienia. Może pojawiać się pytanie, dlaczego Nolan, tak uznany reżyser filmowy, ciągle popełnia ten sam błąd? I myślę, że z jego perspektywy on nie popełnia błędu. On po prostu tworzy film, który może być pokazywany w 30 kinach na całym świecie, czyli w tym największym IMAX-ie obsługującym 70-milimetrową taśmę filmową i to są jedyne warunki, w których można oglądać film Christophera Nolana, co jest trochę bufoniadą z jego strony, no ale okej, ma prawo do własnych poglądów, ma prawo mieć opinię na temat tego, w jaki sposób jego film ma być oglądany, no ale jest to po prostu pretensjonalne. On ma prawo mieć swoją opinię, ja mam prawo mieć swoją opinię na ten temat. Te elementy, które są nowe u Christophera Nolana, te, których nie dopracował jeszcze na przestrzeni swoich poprzednich filmów, no to te elementy dialogowe, jak i elementy polityczne. Zacznijmy od tematów politycznych. Filmy Christophera Nolana wbrew obiegowej opinii nie są jakimś niebywale złożonym portretem psychologicznym pokazującym nam niejednoznacznych bohaterów i pozwalający sobie na jakieś niuanse w ich zachowaniach. Ten aspekt polityczny jest bardzo istotny, dlatego że Oppenheimer po zakończeniu II wojny światowej był obiektem ataków politycznych i medialnych i podejrzeń o to, że był komunistą. A znając dość pobieżnie historię Ameryki, wiemy, że było to pewnego rodzaju polowanie na czarownicę. Każdy, kto miał chociaż najmniejsze podejrzenia o współpracę, o jakiekolwiek związki z szeroko pojętym komunizmem, był skutecznie usuwany z życia publicznego, można byłoby powiedzieć kancelowany, trzymając się dzisiejszej nomenklatury. I to są kwestie bardzo ciekawe, które można opowiadać naprawdę z wielu różnych perspektyw, powołując się na wiele różnych źródeł. Natomiast jednak u Nolana to jest dość proste, to jest dość zero-jedynkowe. Gdy Nolan opowiada o tej właśnie ideologii komunistycznej, która była popularna też wśród naukowców w latach 30., to trochę się tak tego słucha jak nastolatka, który po raz pierwszy przeczytał Kapitał Marksa i zachłysnął się tymi ideami w sposób bezrefleksyjny. Natomiast gdy pokazuje się tę stronę przeciwną, tą stronę republikańską, która w latach 50. śledziła, tropiła komunistów, no to też ona jest przedstawiona w sposób bezwarunkowo negatywny, pozbawiony jakichkolwiek niuansów. Są to niemalże tak samo źli ludzie jak naziści, z którymi przecież armia amerykańska podczas II wojny światowej walczyła. I to jest dość problematyczne. Równie dużo jest w tym filmie treści naukowych, ale z tym Nolan miał już pewne doświadczenia w przypadku Interstellara. W Interstellarze umiał wyjaśnić w sposób w miarę przystępny, o co chodzi. Tego mu zabrakło w Tenecie. Tutaj my mniej więcej rozumiemy, o co chodzi. Nie trzeba znać podstaw fizyki kwantowej, chociaż są takie momenty, kiedy Nolan wciska nam ją do gardła, ale ona ma znaczenie drugorzędne. Rozumiemy stawki i tyle wystarczy. Jednak spokojnie, spokojnie, dla miłośników nauki Christopher Nolan przygotował pewną gratkę, czyli grę w name dropping. I tak jak w filmie Babylon Damiena Chazelle, jednym z moich zarzutów było to, że ten ładunek popkulturowy, ilość nawiązań i po prostu rzucania różnych nazwisk ze świata filmowego z tamtego okresu była po prostu przesadzona, już była w pewnym momencie nudna, to tutaj mamy dokładnie to samo, ale z nazwiskami naukowymi. Wszystkie nazwiska najważniejszych naukowców XX wieku praktycznie tutaj padają i to na zasadzie luźnych skojarzeń, od przypadkowo postać, którą główny bohater wyjątkowo spotyka, albo po prostu, jeżeli ktoś rozmawia, jeżeli ktoś dokonuje flirtu, no to będą rozmawiać o różnicach Junga i Freuda. To, ile osób ze świata nauki jest po prostu wrzuconych w ten świat po to, żeby ta nazwa padła, jest dość zdumiewające, ale to i tak nic wobec tego, w jaki sposób jest pokazany ten najważniejszy naukowiec. I nie, wcale to nie jest Oppenheimer, tylko Albert Einstein, czyli ten naukowiec, którego, myślę, każdy widz tego filmu będzie znał, będzie kojarzył, i to, w jaki sposób Einstein jest prezentowany na ekranie, to przypomina mi tę sferę Christophera Nolana, która wychodziła mu całkiem nieźle. Ten film pod wieloma względami przypomina kino superbohaterskie, z jasno zaznaczonymi protagonistami, którzy mają swoje supermoce. W przypadku Oppenheimera no to jest charyzma, urok osobisty oraz geniusz, absolutny geniusz, z jasno zaznaczonymi antagonistami oraz z tą postacią mędrca, do którego główny bohater udaje się po pomoc na początku trzeciego aktu i w ten sposób zmienia swoje podejście, i to jest Albert Einstein. I trochę ten film ogląda się jak takie Scientific Avengers ze wszystkimi tego wadami i zaletami, bo nie mogę powiedzieć, żebym na tym filmie się nudził. Ten film nie pozwala się w żadnym momencie nudzić, dlatego że, jak już mówiłem, ten scenariusz jest bardzo dynamiczny. Nie wiem ile, ale wydaje mi się, że mogę policzyć na palcach obu rąk, ile jest scen, które trwają dłużej niż minutę, bo cała reszta to są bardzo dynamiczne wymiany dialogowe. Tutaj coś się dzieje, tutaj coś się dzieje, tutaj ktoś rozmawia, tutaj przeskakujemy znowu, inny wątek, inne coś tam, inne coś tam. Nie ma w tym filmie chwili wytchnienia, nie ma w tym filmie momentu na przetrawienie tego, co się dzieje z bohaterami. Nie ma też momentu na zrozumienie, o jakich stawkach tak naprawdę mówimy. I to niekoniecznie jest taka zła rzecz, chociaż na dłuższą metę, trzygodzinną metę jest dość męcząca, gdyby nie fakt, że te dialogi są dość nolanowskie. To znaczy, Christopher Nolan nie jest znany ze swoich rewelacyjnych, chwytających za gardło dialogów, które zapadają w pamięć. Nie, pamiętamy z niego co najwyżej jakieś takie jedne, pojedyncze one-linery, które zostają, a cała reszta to jest taka raczej prosta ekspozycja przepełniona mądrymi słowami albo żarty, które nie są tak śmieszne, jak się wydają. I ten nolanowski element także tutaj zobaczymy. Są w tym filmie dialogi, które są ciekawe, które chwytają za gardło, które naprawdę dają do myślenia, ale niespodzianka, niespodzianka, to będą dialogi, które są wyjęte żywcem z materiałów archiwalnych, z faktycznych akt tychże przesłuchań albo z nagrań, które zachowały się do dnia dzisiejszego. Natomiast gdy Nolan wchodzi w tę stronę bardziej subiektywną i bohaterowie mówią jego słowami, no to w tym momencie zaczyna się to rozpadać albo nawet zapadać pod własnym ciężarem. I to jest myśl, która mi towarzyszy bardzo mocno od wyjścia z sali kinowej. To znaczy teoria czarnej dziury, bo ten motyw czarnej dziury, on jest wypowiedziany na początku, w jaki sposób działają czarnodziury, a przecież to wiemy z Interstellar, ale z jakich jakichś powodów Nolan tłumaczy nam to po raz kolejny, żebyśmy może zrozumieli podstawy fizyki kwantowej, nie wiem. Natomiast jest tam powiedziane wprost, że im bliżej czarnej dziury jesteśmy, tym ten czas płynie wolniej i rozciąga się w nieskończoność. Więc jeżeli przełożymy tę teorię czarnej dziury na warunki tego filmu, no to tym jądrem, tym samym środkiem czarnej dziury jest ta eksplozja jądrowa. I im bliżej na osi czasowej filmu jesteśmy wobec tego momentu pierwszej eksplozji jądrowej, tego testu Trinity, tym te sceny są dłuższe, tym ten film pozwala sobie na odrobinę zwolnienia tempa, na pokazanie większego detalu. Natomiast im dalej od tego jesteśmy, czyli mówię teraz o początku filmu i o jego zakończeniu, tym bardziej jest to poszarpane, takie sfragmentaryzowane, męczące, przeładowane. To największy sukces i największa klątwa Nolana. To, że udało mu się upchnąć tę przebogatą historię w zaledwie 3 godziny. Ale jednak pojawia się taka myśl, że może byłoby lepiej, gdyby dać temu trochę odpocząć, gdyby dać temu trochę więcej miejsca. Że może ta historia o wiele bardziej by zasługiwała na 4-sezonowy serial i wtedy byłoby miejsce, byłaby przestrzeń na to, żeby zmieścić wszystko.
Coś obejrzanego.
Tak jak Oppenheimer Christophera Nolana jest obarczony pewną dozą oczekiwań względem tego filmu, tak Barbie w reżyserii Grety Gerwig wydaje się być idealną antytezą dla Oppenheimera, dlatego że powiedzmy sobie szczerze, kto na samym początku jakkolwiek ekscytował się filmem o Barbie? No chyba nikt poza Mattelem, czyli producentem lalek Barbie, liczącym na szybki, łatwy zarobek spowodowany tym, że lalka Barbie znowu stanie się popularna. Ten film był w produkcji przez wiele, wiele lat, ale szum wokół niego zaczął się gromadzić dopiero wtedy, gdy zostało przypisane do niego nazwisko osoby reżyserskiej, bo o to poszła informacja, że ten film ma napisać od nowa i wyreżyserować Greta Gerwig, która w ostatnich latach stała się no takim skarbem hollywoodzkim, począwszy od komediowego kina niezależnego, aż do pełnoskalowego, kostiumowego kina feministycznego w postaci filmu Małe Kobietki. I najpierw Greta Gerwig, później okazało się, że będzie ten scenariusz pisać z Noah Baumbachem, więc to też dobre nazwisko. Później okazało się, że w roli Barbie wcieli się Margot Robbie, a w rolę Kena Ryan Gosling, a później były dokładane kolejne, równie imponujące nazwiska, a później zobaczyliśmy pierwsze kadry z tego, jak to ma wyglądać, zobaczyliśmy ten kampowy, 90-sowy wręcz trochę styl, a później została poprowadzona jedna z najciekawszych kampanii marketingowych w historii kinematografii, która koniec końców doprowadziła do tego szumu, jakim jest Barbieheimer. No ale o czym my tak naprawdę mówimy? Już od pierwszych materiałów promocyjnych, już od pierwszych zwiastunów mogliśmy mieć raczej dobre skojarzenie z tym, w którą stronę ten film pójdzie, że będzie to opowieść trochę z przekąsem, trochę ironiczna, trochę wskazująca na rolę i pozycję zabawki, jaką jest lalka Barbie w obecnej popkulturze i trochę odwrócenie naszych oczekiwań. I to był mój absolutnie pierwszy strzał, gdybym się zastanawiał, w jaki sposób tę historię opowiedzieć, zwłaszcza gdy się okazało, że Greta Gerwig nie chce odcinać kuponów, tylko chce pokazać naprawdę ciekawą historię, no to obserwujemy świat, w którym lalka Barbie ożywa i przechodzi do świata rzeczywistego. Koncept, który widzieliśmy już wielokrotnie, chociażby w filmie Disneya Zaczarowana, który opowiadał o księżniczce Disneya, która przechodzi w rzeczywisty świat rzeczywistych problemów. I gdyby to było tylko to, to już byłoby okej. Natomiast Greta Gerwig praktycznie na każdym kroku w tym filmie udowadnia nam, widzom, że wie doskonale, jak my myślimy i odwraca te oczekiwania. I o tyle, o ile w obrębie pierwszego aktu to, co się dzieje, jest dość przewidywalne, to, co się dzieje później, zdecydowanie przewidywalnym być nie mogło. I za to już pierwszy ukłon. Marketing, który był wokół tego filmu, wydawał się być wręcz nierealny. Myślałem, że nie istnieje opcja, w którym faktyczna jakość tego filmu mogłaby dorównać jego marketingowi, ale to bardzo się myliłem, ponieważ pomimo całego tego blichtru i rozmachu, który reprezentował marketing filmu Barbie, on nie dowozi nawet w połowie tego, czym ten film tak naprawdę jest. Lalka Barbie jako zabawka bardzo długo była pewną częścią niezgody, jeśli chodzi o ocenę i wpływ na społeczeństwo, bo z jednej strony prezentuje wyidealizowany, nierealny, niemożliwy do osiągnięcia wizerunek kobiety, a z drugiej strony późniejsze próby zaadaptowania tej zabawki do dzisiejszych czasów próbowały w aspekcie społecznym stworzyć na nowo Barbie jako wzór do naśladowania. Pokazywała dziewczynkom na całym świecie, że mogą osiągnąć wszystko to, o czym zamarzą, co z kolei wywoływało frustrację innej części komentariatu, którzy zarzucali lalce Barbie, że w ten sposób ignoruje pewne społeczne przeszkody, które powstrzymują kobiety przed osiągnięciem tych celów, które możemy nazwać najogólniej jako patriarchat. Greta Gerwig doskonale zdaje sobie sprawę z tych wszystkich kontrowersji, które towarzyszą lalce Barbie i utylizuje je w sposób naprawdę imponujący, w sposób zwalający z kolan, ponieważ jest to film jak najbardziej komediowy. Jest to film, który wykorzystuje wszystkie możliwe narzędzia, jakie oferuje komedia. Zarówno w warstwie wizualnej, jak i w warstwie dialogowej, ale jednak w żaden sposób to nie pozbawia bardzo ciekawego i bardzo pouczającego morału, który płynie z tej opowieści. Powiem więcej, te elementy komediowe tylko go jeszcze bardziej wzmacniają. Greta Gerwig wraz z Noam Baumbachem wiedzą doskonale, co można obśmiać i idą po bandzie niejednokrotnie. Pojawiają się tam żarty nie tylko natury seksualnej, ale też natury społecznej czy biznesowej, które wydawałyby mi się niemożliwe do wepchnięcia w tego typu film o takim budżecie, a jednak one tam są. Scena za sceną myślimy sobie, nie no, aż tak daleko to nie pójdzie. Nie, jednak to idzie tak daleko. Nawet jeśli chodzi o ten morał, dlatego że przesłanie patriarchat jest zły i należy go zwalczać, jest dość oczywiste i pokazywane niuansami w żaden sposób nie odnosiłoby się do rangi problemu, a tłumaczone wprost mogłoby zakrawać o patos albo o stwierdzanie oczywistości. Tutaj ten morał, to przesłanie jest wyprowadzone pierwszorzędnie. Nie jest ono subtelne, ale jest dobitne i zrozumiałe dla każdego. Ten film jest oczarowujący z perspektywy scenografii, z perspektywy nakręcenia tego, z perspektywy bawienia się tą konwencją. Jest to film bardzo mocno metatematyczny, oczywiście, że tak, ale nie jest to humor meta, który jest po linii najmniejszego oporu. Nie, to jest naprawdę zmyślny, zręczny humor metatematyczny, który bawi, który wywołuje salwy śmiechu, po to, żeby za chwilę skłonić do trochę głębszej refleksji, która potem z kolei jest przełamywana znowu tym humorem. To nie jest film idealny, ma w pewnych momentach pewne niedociągnięcia, ale biorąc pod uwagę, co sobie wyprowadza w trakcie trwania i w jaki sposób dowozi cały ten zestaw oczekiwań, który się nagromadził, to są absolutnie niuanse. Barbie w reżyserii Grety Gerwig to film bardzo mocno osadzony w naszej codzienności, w naszej rzeczywistości 2023 roku, które są aktualne tu, w tym konkretnym momencie. I nie wiem, czy do końca jest to zarzut. Bardziej jest to testament dla tego, jak bardzo istotny dla popkultury będzie to film. Będzie on kojarzony z tą epoką, z tą dekadą lat 20. XXI wieku i myślę, że wiele dialogów i wiele sytuacji przejdzie do mainstreamu i za wiele, wiele lat pozostaną kultowe. Powiem więcej, wydaje mi się, że dla wielu ludzi, dla jakiegoś pokolenia będzie to film kształtujący to pokolenie, tak jak dla mojego pokolenia milenialsów takim filmem kształtującym był na przykład Shrek. Oczywiście nie mam pewności, czy tak się stanie, ale życzyłbym filmowi Barbie, żeby właśnie tak się stało. Sporo się tego wszystkiego zebrało, jeśli chodzi o Barbie i Oppenheimera, czyli Barbieheimer, ale trzeba byłoby to jakoś podsumować. Gdyby te dwa filmy miały premierę w osobnych terminach, a nie tego samego dnia, to każda z tych premier byłaby dość istotnym wydarzeniem dla kina. A ponieważ dzieje się w tym samym czasie, no to rzeczywiście mamy taką koniunkcję, popkulturowe zderzenie światów, którego bardzo się cieszę, że mogłem być częścią. Każdy z tych filmów ma swoje niepodważalne, mocne strony. Oba te filmy są świetnie zagrane. W przypadku Oppenheimera myślę, że Cillian Murphy jest pewniakiem oscarowym, dlatego że radzi sobie w tej roli świetnie. Myślę, że fani jego twórczości, na przykład z Peaky Blinders, będą oczarowani tym, co on prezentuje, ale to nie oznacza, że taki Robert Downey Jr. wypada gorzej. Nie, to też jest jedna z lepszych ról Roberta Downeya Jr. w karierze. A w przypadku Barbie, Margot Robbie też jest świetna, ale jednak w porównaniu do Ryana Goslinga jako Kena, no ten to kradnie każdą scenę. Jest to chyba jedna z najlepszych kreacji komediowych, jakie pokazały się w XXI wieku. I ja wiem, że to są duże słowa, ale wydaje mi się, że Gosling na to w tym filmie zasługuje. To jest aktor, który pojawia się w bardzo ciekawych rolach, wpadał w jakąś taką pułapkę konkretnych, mrocznych, których konkretne społeczności w internecie oglądały te filmy, myślały sobie, wow, jestem dokładnie taki jak on. Tutaj Ryan Gosling gra de facto bardzo powierzchowną postać bez grama i cna osobowości czy podmiotowości, a i tak odgrywa go w sposób zjawiskowy. Chłodny, imponujący, staje się ikoną męskości, jak Steve McQueen, jak Paul Newman czy Marlon Brando, a ponadto prezentuje tak wspaniałą rangę komediową, że no, takiego Ryana Goslinga nie widzieliśmy. No to zdecydowanie jego życiówka. Pojawia się pytanie, czy oglądać te filmy jednego dnia, a jeśli tak, to który najpierw? Ktoś tam w internecie pisał, że najpierw Oppenheimer, bo to cięższe, a później Barbie na przełamanie i to się wydaje niezłym pomysłem, gdyby nie fakt, że seans Oppenheimera może być po prostu męczący i totalnie widzę scenariusz, w którym ktoś wymęczony Oppenheimerem po prostu nie będzie miał siły na to, żeby obejrzeć jeszcze jeden film. Dlatego pod tym względem wybranie Barbie może być bardziej racjonalnym pomysłem, ale też nie jestem pewien, czy trzeba te filmy koniecznie zobaczyć jednego dnia. A jeśli już ktoś koniecznie chce się na to uprzeć, no to może byłoby lepiej na przykład obejrzeć Barbie rano, a Oppenheimera wieczorem. Tak mi się przynajmniej wydaje. No ale skoro już zaznaczyłem na samym początku, że jest to starcie tytanów Barbie kontra Oppenheimer, no to należałoby wydać jakiś subiektywny oczywiście wyrok. Który z tych dwóch filmów prezentuje się lepiej? Który jest lepszy, Barbie czy Oppenheimer? No niby trudno powiedzieć. Nie, Barbie. Zdecydowanie Barbie. O wiele bardziej ten film do mnie trafia, głównie dlatego, że z każdym kolejnym filmem kino Christophera Nolana po prostu przestaje do mnie trafiać. Oczywiście jest to film nieporównywalnie lepszy niż Tenet, nawet powiedziałbym, że jest trochę lepszy niż Dunkierka. Chyba wolę te wcześniejsze filmy Christophera Nolana, ale jest też możliwe, że na tyle dawno ich nie widziałem, że proza dorosłego życia nie zdążyła mi ich zrujnować. Jestem pewien, że dyskusja na temat tego, który z tych filmów jest lepszy, rozgorzeje na nowo, gdy ludzie wreszcie je zobaczą i będą na pewno do sezonu oscarowego je ze sobą zestawiać i porównywać, pomimo faktu, że tak po prawdzie to za wiele tych elementów łączących te dwa filmy to nie ma. Bez względu na to, w którym obozie się jest, czy w obozie Barbie, czy w obozie Oppenheimera, jedno można powiedzieć na pewno. Zwyciężyło kino, które dostarczyło nam wspaniałe, ogólnoświatowe wydarzenie popkulturowe, o którym na pewno filmoznawcy będą się rozpisywać przez długie, długie dekady. Barbie w reżyserii Grety Gerwig oraz Oppenheimer w reżyserii Christophera Nolana. W tym samym czasie, od piątku, na ekranach polskich i światowych kin i zapraszam do tych kin bardzo serdecznie. To było coś obejrzanego. Ja nazywam się Józef Poznar. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.
Coś obejrzanego.